potężne cytaty z Seneki. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Dzisiaj piękne, wspaniałe i niesamowicie dodające siły oraz pewnej woli walki, woli do życia cytaty z Seneki. Seneki nie czytałem nigdy wcześniej, aż do tej pory. Dopiero książka Antykruchość i Nassim Taleb, który wspominał parę razy o Senece, zachęcił mnie do sięgnięcia po niego. Mimo że parę już stoików czytałem, to Seneka zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Co ciekawe, to jak Seneka pisze, może być dla jednych zachęcające, dla innych odrzucające. Ta książka pod tytułem Myśli jest bardzo fajnie zrobiona, bo jeśli chcesz sobie przeczytać myśli Seneki po łacinie, to masz je po jednej stronie i po polsku po drugiej. Możesz sobie porównać, jeśli jesteś znawcą łaciny. Ja nie jestem osobiście. Ale to, co jest w tym fajne, to to, że te myśli to są takie sentencje praktycznie stojące na własnych nogach. Co oznacza, że potrzebujesz dużo czasu, żeby zagłębiać się w Senekę. Raczej potrzebujesz dużo przestrzeni umysłowej, potrzebujesz dużo spokoju i potrzebujesz mieć czas, żeby przemyśleć daną sentencję. Dlatego to, co polecałbym, jeśli chodzi o czytanie Seneki, to czytanie go codziennie lub co parę dni, krótko, ale z pewnym czasem na refleksję, z pewnym czasem na rozważenie danego cytatu, z pewnym czasem, który pozwoli ci go wchłonąć. Może nawet najlepszą wersją byłoby czytanie tych fragmentów rano i potem tak jakby życie przez jeden dzień tym cytatem. Bo o ile wiele filozofii może być też rozrywkową metodą na spędzanie czasu, czytanie filozofii czy tam interesowanie się filozofią jako po prostu sama nauka w nauce, o tyle filozofie takie, które mają ci pomóc w życiu, takie jak stoicyzm, nie polegają na tym, żeby je szybko przeczytać, szybko pochłonąć. Polegają na tym, żeby zauważać je w życiu, zauważać siebie w trudnej sytuacji i usłyszeć w swoim dialogu wewnętrznym głos, na przykład Seneki, i zmiana zachowania, zyskanie większej kontroli, zyskanie większej potęgi. To jest to, o co tu chodzi. Także wybrałem parę cytatów. W zasadzie na każdy prawie cytat Seneki można by rozwalić na godzinne wideo. Raczej nie będę tego robił. Wybiorę kilka dzisiaj i przeczytam, opowiem trochę o tym, jak ja widzę ich znaczenie i zobaczymy, czy dalej tą serię będziemy robić, bo cytatów Seneka ma sporo. Jak mawiał mój ojciec, raz powiedział, nie za bardzo mawiał, Seneka pisze tak jak knur z cy, czyli z przerwami. Tak też wyglądają te właśnie cytaty Seneki, jak widzicie. To są takie sentencje. Te fragmenty są podzielone na różne dziedziny. Na różne dziedziny życia, bo wybrane są z listów, tak jakby, które Seneka pisał do różnych ludzi w różnych sytuacjach. Dzisiaj przeczytam parę. Zacznijmy o życiu szczęśliwym. Kiedy się zgardzi rozkoszą i bólem, wówczas w miejsce tych wszystkich błahych i bezwartościowych rzeczy, a i szkodliwych przez swoje haniebne skutki, wstępuje ogromna radość, niewzruszona i nieustanna. A potem spokój, harmonia duchowa i wielkość połączona z łagodnością. Wszelkie bowiem okrucieństwa rodzi się ze słabości. Jeśli wzgardzi się rozkoszą i bólem, co to oznacza? Wzgardzić zarówno największą przyjemnością, wzgardzi też zarówno największym naszym przeciwnikiem, naszym bólem, naszym czymś, co wręcz na przestrzeni ewolucyjnej nauczyło nas, że bólu trzeba unikać. Co to znaczy wzgardzić nim? Nie znaczy unikać go. Czasem chodzi o działanie mimo bólu. Wówczas w miejsce tych wszystkich błahych i bezwartościowych rzeczy, mówi o rozkoszy i o bólu jako błahych i bezwartościowych. Co to znaczy? To znaczy, że rozkosz i ból często są odniesione nie do tego, co my chcemy w swoim życiu zrobić, tylko do tego, co nam się przytrafia. I w tym kontekście Seneka, tak ja to rozumiem, mówi o tych rzeczach. A i szkodliwych przez przez swoje haniebne skutki. Wstępuje ogromna radość, niewzruszona i nieustanna, a potem spokój, harmonia duchowa i wielkość połączona z łagodnością. Wszystkie bowiem okrucieństwo rodzi się ze słabości. Innymi słowy, jeśli nie wzgardzisz rozkoszą i bólem, jesteś słaby. A jeśli jesteś słaby, okrucieństwo rodzi się ze słabości. Podoba mi się też pewna zachęta, bo nie jest to intuicyjne, że wzgardzając rozkoszą i wzgardzając bólem, wyniesiemy się na wyższe poziomy radości, spokoju i harmonii. A tak właśnie jest i ze swojego życia sam potwierdzę i zauważę, i pewnie ty też zauważysz, pogrążanie się w rozkoszy, jako rozkosz, rozumiem hedonistyczną przyjemność, hedonistyczne pochłanianie treści, hedonistyczne konsumowanie treści, bycie kimś, kto jest pożerany przez swoje nałogi, przez swoją właśnie słabość, to nie prowadzi do lepszego życia. Nie wstępuje wtedy ogromna radość niewzruszona i nieustanna. A to dlatego, że ta rozkosz hedonistyczna, czysto zbudowana z, można powiedzieć, że pobudzania naszej dopaminy rzeczami niskimi, to jest to samo, co William James mówił w swoim cytacie, że jeśli największym celem w życiu byłoby szczęście, to byśmy chodzili cały czas pijani. Czy pijany nie jest zawsze szczęśliwy? Jest. Czy to jest optymalne życie? Czy to jest to, na czym życie polega? Nie. O taką rozkosz tu chodzi, wydaje mi się. O takiej rozkoszy mówi Seneca. I o bólu. To też nie mówi o bólu takim, który na przykład pochodzi z pokonywania swojej słabości. Moim zdaniem chodzi tu o ból taki egzystencjalny, istnienia, który często się pojawia nie wiadomo dlaczego, który często się pojawia dlatego na przykład, że właśnie nie wzgardziliśmy tą rozkoszą, żyjemy w tym hedonistycznym stanie. Przecież jeden taki fragment Seneki, jeśli nad nim trochę się zastanowisz i trochę nad nim pomyślisz, może zdefiniować twój dzień. I o to mi chodzi, żebyś spróbował zdefiniować swój dzień takim jednym fragmentem, żebyś mu spróbował spojrzeć na swoje na wydarzenia w twoim życiu w danym dniu, na działania, które podejmujesz, przez pryzmat na przykład takiego cytatu Seneki. I wtedy zobaczysz, jak różne to jest, jak różnie odbierasz ten dzień, te wydarzenia, twoje myśli, twój dialog wewnętrzny. To jest właśnie potęga tego, takiej książeczki z myślami takiego wielkiego stoika. I warto zauważyć, że jeśli chcesz krytykować Senekę za to, że nie żył tym, co pisał, to oczywiście możesz, bo tak było. W wielu miejscach nie żył tym, co pisał. Już w samym wstępie, jak czytałem tę książkę, jest krótka historia Seneki, który właśnie w wielu miejscach sam nie trzymał się swoich myśli. I czy to sprawia, że one wszystkie są bezwartościowe? No moim zdaniem nie, bo jesteśmy ludźmi, upadamy. Często nie żyjemy tym, co mówimy, co jest słabe, co mówi o naszej postawie, ale to jest też część życia. Wybaczamy sobie i żyjemy dalej, tak jak chcielibyśmy żyć. Co my tu jeszcze mamy? O, tu jest dobry fragment z Seneki, który bardzo mi się spodobał. Szczególnie to jest temat o pokoju ducha. Te fragmenty są. Szczególnie należy unikać melancholików i malkontentów, którzy znajdują przyjemność w narzekaniu z każdego powodu. Choćby się było pewnym lojalności i życzliwości takiego człowieka, to jednak wzburzony i stale rozżalony na wszystko towarzysz jest wrogiem naszego spokoju. Jest wrogiem naszego spokoju. Malkontent i melancholik. Przyjemność w narzekaniu z każdego powodu. Oznacza to, że nawet jeśli jesteś pewnym lojalności, życzliwości, malkontenta i melancholika, to ten towarzysz będzie wrogiem twojego spokoju. I sam zauważam wiele razy w życiu, że niestety, ale ci melancholicy i malkontenci, jak mówi Seneka, a dla mnie bardziej ludzie, którzy właśnie żyją światem zewnętrznym, żyją tym, co się dzieje, podniecają się tym, że w polityce wydarzyło się to, że tam się wydarzyło to, będzie taka zmiana tutaj w prawie i w ogóle. Świat się tak zmieni przez to, że ktoś coś zrobi, nie skupianie się na sobie, na swoim życiu, skupianie się zawsze na zewnątrz i to najczęściej na tych właśnie negatywnych rzeczach. O, znowu kolejny podatek, o, znowu będzie do dupy i tak dalej, i tak dalej. Owszem, ta cała zewnętrzna warstwa może i będzie i można się nią interesować lub nie, ale nie można nią żyć, nie można sprzedawać swojej wartości, swojej świadomości, swojej sprawczości tej właśnie zewnętrznej, temu zewnętrznemu pseudodialogowi. Dialogowi zewnętrznemu, można powiedzieć, zamiast dialogowi wewnętrznemu. Dlatego uwielbiam spokój, uwielbiam być sam, uwielbiam działanie samotnie, bo tego wszystkiego wtedy nie ma. Wtedy jesteś ty i to, jak myślisz, twój dialog wewnętrzny, a co jest najważniejsze, to to, że swoją słabość, za swoją słabość możesz skarcić siebie, możesz się poprawić, możesz się zmienić. Możesz działać inaczej, możesz zacząć myśleć inaczej. Możesz sobie wybaczyć swoją słabość i działać dalej. A gdy masz malkontenta i melancholika w swoim boku, co mu zrobisz? Jeśli go nie odprawisz, to niestety będziesz działał we wzburzonym spokoju. Ten twój towarzysz będzie wrogiem twojego spokoju. A warto też dodać, że swój spokój nie należy rozumieć jako to, że po prostu się dobrze żyje. Przez swój spokój masz rozumieć to, że to jest stan, który jest ci niezbędny do bycia tym, kim musisz być, żeby zrobić na przykład rzeczy, które musisz zrobić. Czyli powiedzmy, że chcesz pisać książkę i słyszysz cały czas, jak na tym się nie zarabia, jak to jest bez sensu, jak ile podatków ci to zejdzie na tym, jak ten biznes w ogóle się nie utrzyma i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są głosy, które gdzieś tam czasem mają sens, czasem nie, ale to jest nieważne w tym momencie, bo zaburza to twój spokój. Ty na to pozwalasz też poniekąd, jeśli cały czas takie głosy masz, pozwalasz na zaburzenie swojego spokoju, a tym samym można powiedzieć, że twój plan, twoja wizja, twoje działanie jest zniekształcone, szpecone przez to. I chodzi o to, żeby zawsze decydować samemu na podstawie własnej racjonalnej wizji, własnego umysłu, nie słuchać tego, co mówi ktoś, szczególnie ktoś, kto nie robi tego, co ty, szczególnie ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, co ty chcesz zrobić, szczególnie ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, kim ty jesteś w swojej głowie lub jeszcze nie w swojej głowie. Dlatego kluczowe jest odprawienie malkontentów. Nawet jeśli są życzliwi i wierni, to nie są ludzie, nie są to głosy, które chcesz słyszeć. Co my tu jeszcze mamy? Teraz ostatni fragment dzisiaj, potężny. Posłuchajcie. Celem naszym jest żyć zgodnie z naturą i wzorować się na bogach. A czy bogowie w tym wszystkim, co czynią, mają jeszcze jakiś inny cel oprócz samego działania? Nie uważasz przecież, że dym spalonych na ofiarę wnętrzności zwierzęcych i zapach kadzidła stanowią zapłatę za ich dzieła? Spójrz, jak wielkie wysiłki codziennie podejmują, jak wiele darów rozdzielają wśród ludzi, jak wspaniałymi plonami napełniają ziemię, jak poruszają morza pomyślnymi wiatrami ku wszystkim brzegom, jak zmiękczają glebę nagłymi deszczami i przywracają wigor wysychającym żyłom źródlanym, wpuszczając odżywczą wodę przez ukryte kanały. Wszystko to robią bogowie bez żadnego wynagrodzenia, bez żadnej im z tego przypadającej korzyści. Podobnie i nasz rozum, jeżeli się nie chce oddalić od swojego wzoru, niech tego przestrzega, by nie szukać zapłaty za szlachetne uczynki. Powinniśmy wstydzić się kupczenia jakimkolwiek dobrodziejstwem, skoro bogów mamy bezinteresowny. To dla tych, którzy zaprzestają działania, gdy nie widzą plonu. To dla tych, którzy zaprzestają działania, gdy nie widzą czasem sensu ekonomicznego tylko. To dla tych, którzy nie widzą sensu działania, którzy stwierdzają, że nie warto cokolwiek robić, bo nie. Widzisz, bo porównuje nas tutaj do bogów, Seneca, do bogów, którzy robią rzeczy bezinteresownie, którzy robią szlachetne rzeczy, szlachetne uczynki, którzy robią to, co muszą zrobić, bez względu na rezultat, po prostu bez względu na podziękowanie kogoś, bez względu na ekonomiczny zysk. Robią to, co mają do zrobienia. Też wręcz zalatuje tutaj trochę takim zewem życia, taką nieświadomością jungowską. Wiesz, skąd ten zew idzie do robienia pewnej rzeczy. I być może twój zew, który do ciebie idzie, nie ma w tym momencie ekonomicznego sensu. To, co ty chcesz stworzyć, to, co robisz, nie widzisz, jak można by to zmonetyzować, czy to jest faktycznie coś, co warto robić długofalowo w kontekście życiowym, materialnym, tym ziemskim, ale może w kontekście boskim to jest to, co trzeba robić. Może w kontekście boskim, czyli takim wyższym, tym właśnie też poniekąd nieświadomym lub w jungowskiej nomenklaturze kniezewem jaźni, który na ciebie wpływa, jest robienie rzeczy, które nie mają w tym momencie sensu ekonomicznego, ale być może sprawiają kolosalną różnicę dla tego, jak myślisz, kim jesteś, kim będziesz się stawał. W moim życiu bardzo dużo razy robiłem rzeczy i nadal robię rzeczy, które sensu ekonomicznego nie mają, które wydają się racjonalnie w ogóle nie dodające się do tego, co chcę zrobić lub co ma sens takim czysto liniowym, w takich liniowych metodach działania, ale gdy czuję ten zew, gdy wiem, że to, co robię, jest jakby naznaczone tym szlachetnym uczynkiem, dobrodziejstwem, nauką, rozwojem, wtedy nawet jeśli na przykład spadnie to na glebę nieurodzajną, teraz poszliśmy Nowym Testamentem, to i tak to ziarno, niektóre z tych ziaren wpadną w glebę urodzajną. Niektóre umiejętności, które zdobywasz, robiąc rzeczy, które wydają się bezsensowne, staje się tym, co potem niesamowicie może zaowocować. O tym tu pisze Seneka. Celem naszym jest żyć zgodnie z naturą i wzorować się na bogach. A czy bogowie w tym wszystkim, co czynią, mają jeszcze jakiś inny cel oprócz działania? Czy masz inny cel oprócz działania? Nie masz innego celu oprócz działania. Dla nas często efekty są za daleko, są niedefiniowalne, są nie do przewidzenia. Jedyne, co możemy przewidzieć i co możemy zaplanować i co jest w naszej gestii, to działanie. Potężne i zdecydowane działanie. To działanie, które być może potem wyda plon, wyda szlachetne plony, wyda dobro, które urośnie, nawet być może do tego ekonomicznego dobre, ale niekoniecznie. Często te uczynki, to zdecydowane działanie ma inną kwestię, która sprawia, że zmieniamy się, zmieniamy naszą tożsamość, zmieniamy to, kim jesteśmy w tym czerepie, a to jest dużo więcej warte, to jest warte o niebo więcej niż krótkofalowy ekonomiczny zysk, bo z tym możesz spoglądać dalej, możesz spoglądać szerzej, możesz być kimś większym i z kogoś większego wyrastają jeszcze większe plony i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to proste, zdecydowane działanie wydaje się proste, ale jest dość trudne, szczególnie w naszych czasach, czasach rozproszenia, czasach tysiąca dystrakcji, czasach mediów społecznościowych. Być może Seneka miał trochę łatwiej, bo mimo, że był bogaty, oczywiście miał też możliwości, żeby być w rozproszeniu, żeby zajmować się rzeczami, które nie są, powiedzmy, na tyle wartościowe, co te działania bogów, o których mówi, ale z pewnością dzisiaj mamy trochę trudniej, też przez to, że wyrośliśmy wśród tych sprzętów, wyrośliśmy wśród zabierających naszą świadomość platform. I to nie da się ukryć, że jest pewnym utrudnieniem, pewną przeszkodą na naszej drodze. Dlatego jednym z działań, które na pewno warto robić, to ograniczać do minimum te konsumpcję treści i maksymalizować zdecydowane działanie w miejscach, w których chcemy to zdecydowane działanie rozwijać. 3 fragmenty Seneki. Wow, ale to długo zeszło. Dziękuję bardzo za oglądanie i słuchanie. Jeśli ta seria Wam się podoba, jeśli chcecie więcej Seneki, cytatów, które rozwinę, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku vloga i recenzji w tygodniu. Cześć! Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku cytatów z Seneki, z książki Myśli. Dzisiaj wybrałem kolejne 3 cytaty i w tych pięknych okolicznościach przyrody przeczytamy je i omówimy. Jeśli nie widziałeś pierwszego odcinka tej serii, zobacz najwyższy komentarz, który przypnę z linkiem do pierwszej części, oraz możesz też sprawdzać regularnie na
wszystkich podcastowych platformach podcast Życie Poczciwe, bo tam też wrzucę połączoną wersję. Jeszcze może zrobię jeden odcinek i wtedy wrzucę razem godzinną wersję tych cytatów wraz z omówieniami. Dzisiaj kolejne trzy, jak zwykle, wybrałem potężne cytaty Lucjusza młodszego Seneki. To jest fragment z listów moralnych do Lucyliusza. Naturalnie pragnienia są ograniczone, lecz pragnienia zrodzone z błędnych przekonań nie mają się gdzie zatrzymać. Błąd bowiem nie ma żadnej granicy. Wędrowiec idący drogą dochodzi do jakiegoś końca, tylko błądzenie nie ma kresu. Wyzwól się więc z urojeń, a kiedy będziesz chciał poznać, czy to do czego zmierzasz opiera się na naturalnym pragnieniu, czy na ślepej namiętności, rozważ, czy może ono na czymś poprzestać. Jeżeli stwierdzisz, doszedłszy bardzo daleko, że wciąż zostaje do przebycia jeszcze dłuższa droga, możesz być pewien, że twoje dążenie jest sprzeczne z naturą. Wow, potężny cytat. Szczególnie dlatego, że gdy go przeczytałem pierwszy raz, od razu nasunęło mi się moje własne podejście do pewnych osiągnięć, do pewnego gonienia za czymś, co zawsze jest dalej. Było tak i z poszukiwaniem najbardziej muskularnej sylwetki, było tak i z próbą bycia też, zbudowania sześciopaka, bycia jak najchudszym. Powiedzmy, że to są dość, w cudzysłowie, pozytywne dążenia, które dążą poniekąd w nieskończoność, bo gdy dochodzisz do pewnego etapu, wciąż jesteś niezadowolony. I jak powiedział, to jest mój ulubiony cytat z gościa, który robi taki humorystyczny program, nazywa się Bro Science Life. Powiedział coś w stylu: odkąd zaczniesz podnosić ciężary, nigdy nie jesteś wystarczająco dużym. Odkąd zaczniesz podnosić ciężary, już zawsze jesteś mały. Bo zawsze patrzysz na siebie w lustrze przez pryzmat tego, kim mógłbyś być, w cudzysłowie. Zawsze jesteś za mały. Zawsze jesteś za mały i zawsze już będziesz za mały, bo nigdy nie będziesz zadowolony z tego miejsca, w którym jesteś. W tej, na przykład, kulturze właśnie związanej z kulturystyką. Ale to jest jeszcze nic, bo wtedy dążenie w nieskończoność do perfekcji kulturystycznej może cię oczywiście zabić, albo może zrobić ci coś złego, gdy weźmiesz to do ekstremalnych poziomów suplementacyjno-sterydowych. O tyle kwestie takie jak na przykład osiągnięcia w grach. To jest coś, gdzie widzę się zawsze i pamiętam, grałem na przykład w Hearthstone kiedyś taką karciankę od Blizzarda, gdy jeszcze ona była dość dobra i wtedy w tej karciance jest taka najwyższa ranga, nazywa się legenda i zawsze chciałem tam dojść i wtedy wiedziałem, że już nie będę dłużej grał, bo dojdę do legendy, będę miał najwyższą rangę, no to wystarczy. Oczywiście doszedłem do legendy i co? I chciałem być w tej legendzie, potem znowu wyżej. Gdybym doszedł jeszcze wyżej w legendzie, chciałbym być jeszcze gdzieś indziej. I to są te cele, które są nienaturalne. Nie da się do nich dojść. Dążenie do nich jest sprzeczne z naturą, pisze nasz Seneka, który zapewne miał wiele takich celów. Skojarzył mi się też teraz ten, którego niedawno czytałem, święty Augustyn, który też nie mógł zaspokoić swoich chuci. Miał ciągłą potrzebę seksu i nie mógł jej zaspokoić nie wiadomo jaką ilością seksu. Ile byś seksu nie dostał, wciąż będziesz go miał tak jakby za mało, wciąż nie będziesz zaspokojony. To są takie potrzeby, które zauważyłem, że nie wymagają te jakby zaspokojenia przez dojście do jakiegoś pułapu, tylko w pewnym momencie musisz przejrzeć przez to. I do tego zachęca Seneka. Przejrzeć przez to i zobaczyć, że to nie jest zgodne z naturą. Wyszedł akumulator, na szczęście mam jeszcze dwa akumulatory. Także możemy opowiadać i opowiadać. Podsumowując, pragnienia nienaturalne, sprzeczne z naturą, takich, który się nie da zaspokoić. Ile byś nie osiągnął poziomów, ile byś nie zrobił, i tak czujesz się nadal głodny. Są to pragnienia, przez które trzeba przejrzeć, do których nie trzeba koniecznie dążyć, przez które trzeba przejrzeć i zobaczyć, że nie ma końca. I daje to niesamowitą wolność, gdy to przejrzysz, bo wtedy gra może sprawiać ci przyjemność, zamiast być tym kółkiem, na którym biega chomik w nieskończoność. Możesz się cieszyć tym miejscem, w którym jesteś. Wtedy sylwetka siłowniowa może ci też dać trochę radości. Nie musisz być Ronnie Colemanem czy Markusem Ruchlem, żeby cieszyć się swoją sylwetką. I daje to niesamowitą, po pierwsze, wolność, po drugie, daje zabawę w dalszym podążaniu tą stroną, tą drogą, którą chcesz podążać. Ważne, żeby przejrzeć naturę. Jeśli to jest faktycznie to nienaturalne dążenie, zobaczysz, że będzie uwalniające zaakceptowanie tego, że to nie jest naturalne dążenie i że nigdy nie usatysfakcjonuje cię to właśnie. Jedziemy z kolejnym fragmentem. Filozofia uczy działać, a nie gadać i żąda od każdego, by żył po długiej zasad, tak by nie było rozdźwięku między życiem a mową. Jest najwyższym obowiązkiem, a i znamieniem mądrości, ażeby czyny zgadzały się ze słowami, ażeby mędrzec wszędzie był sobą i zawsze był taki sam. Potęga słowa, nie rzucanie słów na wiatr. Słowa dają możliwość tworzenia. Tworzymy swoim słowem. Na początku było słowo, o ile to słowo traktujemy poważnie. W wielu filmach o tym mówiłem, wcześniejszych. I mimo, że sam padam ofiarą rzucania słów na wiatr, sam łapię się czasem, że wciąż gadam, żeby gadać, co jest kwestią, której należy unikać. Gadanie, żeby gadać, rzucanie różnych tematów, że się zrobi, a potem się ich nie robi, podejmowanie się wyzwań, że tak powiem, z luźno, czyli tak, że niby zrobisz, ale wiadomo, że nie zrobisz. Mówienie, że gdzieś przyjdę, ale wiadomo, że nie przyjdę, albo może przyjdę, czyli co oznacza po prostu, że się nie przyjdzie. To trzeba powiedzieć, że się nie przyjdzie. Po prostu zmiana tego, jak traktujesz swoje słowo. Nie tylko zewnętrzne, ale też i wewnętrzne. Wiesz, chodzi o zarządzanie też tym, kim jesteś. Bo gdy postanawiasz sobie, że robisz daną rzecz, to ją robisz. Nieważne, czy się wali, czy pali. Gdy postanawiasz sobie, że będziesz dążył do czegoś, robisz to, robisz mechanicznie te działania, które należy wykonać bez względu na to, czy się chce, czy nie chce. To danie sobie słowa sprawia, że możemy tym słowem później kreować. Wiele o tym pisze i mówi Rafał Mazur w programie, którego słucham ostatnio na okrągło i którego zapewne wkrótce zrecenzuję w programie Być i Mieć, który uważam, że jest bardzo dobry, ale tam właśnie Rafał Mazur zachęca między innymi do kreowania słowem i do szanowania swojego słowa, do traktowania słowa jako faktycznie świętości. I jak widać, Seneca pisze podobnie. Oznacza to, że obowiązkiem i znamieniem mądrości, ażeby czyny zgadzały się ze słowami, ażeby mędrzec wszędzie był sobą i zawsze był taki sam. Już nie wspominając o tym, właśnie jak mówimy, w jednej grupie ludzi jedno, w drugiej drugie, co również źle wpływa na naszą wewnętrzną tożsamość, na nasze wewnętrzne przywództwo. To już cytat albo nazwa z innego programu Rafała Mazur, który też w dużej mierze opiera się na tym, że słowa mają potężną moc, jeśli ich dotrzymujesz i jeśli faktycznie to widzisz. Kto rzuca słowa na wiatr, ten burzę będzie zbierał, śpiewał Hempgru, znana dobra grupa muzyczna, którą słuchałem, gdy byłem w gimnazjum. Ostatni cytat na dziś. Musimy starać się o to, aby nabrać przekonania, że życie nasze jest dostatecznie długie. Nie sądzi tak nikt, kto właśnie rozpoczyna życie. Nie myśl jednak, że ludzi tego rodzaju jest niewielu. Prawie wszyscy są tacy. Niektórzy dopiero wtedy zaczynają żyć, kiedy już trzeba kończyć. Jeśli uważasz to za dziwne, dodam coś, co jeszcze bardziej cię zadziwi. Niektórzy przestali żyć, zanim jeszcze zaczęli. Potężny cytat, klaryfikujący podejście do życia. I najbardziej uderzyło mnie nie to, że niektórzy przestali żyć, zanim zaczęli żyć. I nie dziwi mnie to, co tu pisze, że zaczynają żyć niektórzy, jak już trzeba kończyć. Najbardziej uderzył mnie ten fragment. Musimy się starać o to, aby nabrać przekonania, że życie nasze jest dostatecznie długie. Innymi słowy, musimy się zgodzić z tym, ile nasze życie będzie trwało i ile mamy tutaj czasu. Bo możemy faktycznie zrobić wszystko, co nam daje biohacking i te wszystkie nowoczesne anti-agingowe materiały, suplementy i tak dalej, ale ostatecznie i tak mamy w planie kres życia tutaj. Co oznacza, że każda minuta, każda chwila jest tworzeniem tego naszego żywota, idealnego żywota i pogodzenie się z tym, że ostatecznie ten czas, który mamy, to jest dostateczny czas, czyli to jest wystarczający czas, żebyśmy się stali tym, kim mamy się stać, kim chcemy się stać, że to jest wystarczający czas, abyśmy osiągnęli, abyśmy dążyli, abyśmy kochali, abyśmy się cieszyli, abyśmy żyli pełnią życia, wtedy jest to kolejny raz pewna uwalniająca kwestia, bo nie szukasz wtedy walki z tym, ile ci życia zostało, w jakim jesteś wieku, kiedy ktoś coś osiągnął, kiedy ty coś osiągnąłeś, ile czasu zmarnowałeś tu, ile czasu się zmarnowałeś na to i na tamto. Wszystko nagle, gdy ten cytat przyswoisz porządnie, to okazuje się, że wszystko, co do tej pory się w życiu wydarzyło, jest ok i było potrzebne. I jest kwestią, która nie zabiera nam tego, że nasze życie jest odpowiednie, jest dostatecznie długie. Jest dostatecznie długie, żebyśmy mogli je przeżyć w pełni. I jest to pewne życzeniowe myślenie. Niektórzy żyją krótko, niektórzy długo. Nie mamy tu o czym filozofować, o różnicy w długości życia różnych ludzi. Ale gdy popatrzysz na to z perspektywy twojej i tego, że dla ciebie to jest odpowiednie, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest w porządku, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i to jest ok. Można powiedzieć, że dzięki temu akceptujesz rzeczywistość i adaptujesz się do niej. I działasz razem z nią, w tańcu z nią, a nie walczysz z nią. Nie trzymasz się nogami i rękami. Nie płaczesz, że zmarnowałeś już swoje życie. Życie jest dostatecznie długie i zacznij żyć teraz, jeśli jeszcze nie zacząłeś, a będziesz zadowolony, usatysfakcjonowany ze swojego życia. Wiesz, nie będę tu się rozwodził. Co miał na myśli Seneka, jeśli mówiąc o tych, którzy zaczynają żyć dopiero, kiedy już trzeba kończyć, lub tych, co w ogóle nie zaczynają żyć. Bo nie do końca wiem, jaki miał do tego podejście, mimo że już połowa książki jest przeczytana. Moje personalne podejście do pełnego życia to nie bać się ryzyka, czuć się dostatecznie dobrym do rzeczy, do wydarzeń, do wyzwań, które do nas przychodzą. Czuć się dostatecznie dobrym do realizowania kwestii, które chcesz zrealizować. Nie bać się sięgać, nie bać się porażki. Brać też w dużej mierze wydarzenia, brać też wyzwania jako eksperymenty i szukać pewnego potwierdzenia w świecie, że to, co robimy, to, co się wydarza, że wszystko jest ok, że jesteśmy bezpieczni, że mamy wystarczająco dużo czasu, że jest też miejsce na porażki, na to niebycie pełnią siebie i to jest wszystko część procesu i rozwoju i życia, bo nieakceptowanie rzeczywistości to jest to, z czym borykałem się długo i zaakceptowanie rzeczywistości, mimo że jest bolesne na początek, potem ci w dużej mierze pomaga i uwalnia. Po raz kolejny robi ci sporo przestrzeni mentalnej, psychologicznej i sprawia, że wszystko, gdy jest zaakceptowane, wtedy dużo łatwiej jest zabrać się za życie w pełni. Kolejne trzy super cytaty Seneki. I za każdym razem, gdy zanurzam się w nie, zaznaczam parę i potem myślę nad tym, jak one się wiążą z moim życiem. I dlatego powstała ta seria. Lubię też w pewnym sensie tańczyć z tymi cytatami. Nie namyślam się za dużo, co tu powiem. Raczej staram się, żeby ta przestrzeń myślowa Seneki zderzyła się z moją i stworzylibyśmy coś, co ma wartość teraz, bo Seneka zdecydowanie ma wartość teraz. Te myśli są jak najbardziej współczesne i jak najbardziej natura ludzka nie zestarzała się przez te 2000 lat. Dziękuję bardzo za oglądanie i słuchanie. Widzimy się lub słyszymy w kolejnym odcinku vloga i recenzji. Do zobaczenia, cześć! Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w tych pięknych okolicznościach przyrody, gdzie nagramy trzeci odcinek z cytatów, z myśli, z książki myśli Seneki, Lucjusza Anneusza Seneki lub Seneki Młodszego. Wrzucę razem wszystkie odcinki na podcast, jeśli chcesz posłuchać na Spotify, bez wideo, zobacz tam, będzie tam wrzucona ścieżka dźwiękowa. A tymczasem przejdźmy do cytatów, które wybrałem trochę słonko praży, zmieńmy okulary i jedziemy. Dusza mędrca jest jak świat powyżej księżyca. Panuje tam wieczna pogoda. Oto powód, dla którego winieneś zostać mędrcem, ponieważ on nigdy nie jest pozbawiony radości. Taka radość rodzi się tylko ze świadomości cnót. Nie może odczuwać radości nikt, jedynie człowiek mężny, jedynie powściągliwy, jedynie sprawiedliwy. Jakże to, spytasz, czyż głupcy i źli nie radują się? Nie inaczej, niżeli lwy, którym się przytrafił żer. Potężny cytat. Na początek o tym, dlaczego musimy dążyć do bycia mędrcem. Nie dlatego, że życie wtedy jest proste, nie dlatego, że jako mędrzec mamy jakieś niesamowite przywileje. Raczej chodzi o to, że w duszy mędrca panuje wieczna pogoda. Jest tu adnotacja co do wiecznej pogody, co tam Seneca rozumiał przez to. Seneca twierdzi, że powyżej księżyca, w pobliżu gwiazd nie ma chmur, ani nie zdarzają się burze. O to chodzi w wiecznej pogodzie. Taka radość rodzi się tylko ze świadomości cnót. Nie może odczuwać radości nikt, jedynie człowiek mężny, jedynie powściągliwy, jedynie sprawiedliwy. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli kultywujesz pewne optymalne spojrzenie na świat, pewne też cnoty, czyli inaczej pewne zachowania, które są w tym świecie optymalne dla ciebie, wtedy odczuwasz wieczną pogodę, nie tylko chwilową radość. Ale tutaj sam do siebie mówi, a raczej nie tyle mówi, ile sam podważa swoje słowa. Czyż głupcy źli nie radują się, spytacie? I odpowiada na to, nie inaczej, niżeli lwy, którym się przytrafił żer. Co to oznacza? Że jeśli nie kultywujesz mądrości, cnót i optymalnego spojrzenia na życie, optymalnego chwytania życia, pewnej stoickiej postawy co do tego, jak reagujesz na wydarzenia, czyli inaczej, próby stania się mędrcem, wtedy radość, jaką będziesz odczuwał, jest taka, jak zwierzęta ją odczuwają. Jest taka, jak pies, gdy mu rzucisz kość. Jest taka, jak lwy, gdy idą na żer. Jest taka bardzo prymitywna, takie zaspokajanie podstawowych potrzeb, taka czysto mechaniczno-fizyczno-hedonistyczna. Taka, w której jesteś cały czas uzależniony. Uzależniony od świata zewnętrznego. Uzależniony od zaspokajania pragnień. Uzależniony od rzeczy. A kultywowanie cnót, kultywowanie mądrości sprawia, że twój stan nie jest uzależniony od rzeczy. Jesteś w stanie szczęścia, czy inaczej, jak to mówi, radości, zawsze praktycznie, na takim głębokim poziomie, nawet gdy jest trudno, nawet gdy masz ciężką pracę do wykonania. I to jest to, za czym ja w swoim życiu często podążam, za stworzeniem tego stabilnego poczucia tego, kim jestem, jak się czuję i czy jestem, że jestem na takim pewnym, głębokim poziomie radosny, bez względu na to, co się wydarza. Bez względu na to, co mam w tym momencie, w jakim jestem stanie. I bez względu na to, co mam zrobić. Ile trudów jeszcze przede mną. I co jeszcze sobie biorę na barki. Wiesz, w pewnym sensie takie podejście sprawia, że dużo bardziej jesteś w tym świecie otwarty na doświadczenia, nawet te trudne. Dobrze, wystarczy o pierwszym temacie, o duszy mędrca. Jest bardzo mocny. Drugi, trochę odnoszący się do pierwszego. Niewolników brzucha trzeba zaliczać do bydląt, a nie do ludzi. A niektórych nawet już nie do bydląt, ale do trupów. Żyje naprawdę, kto jest użyteczny dla wielu, kto rozporządza sobą. Ci zaś, co siedzą w ukryciu i gnuśnieją, pozostają w domu jak w grobie. U nich na progu można wyryć w marmurze imiona. Oni umarli za życia. Jeśli chodzi o wyryte w marmurze imiona, chodzi o epitafium, gdyż umarli oni za życia. Na ich domach można już wypisać epitafium. Odnosi się trochę do pierwszego cytatu tutaj, czyli niewolników brzucha, zaliczać do bydląt, a niektórych już nie do bydląt, ale do trupów. Chodzi o tych, co nie rozporządzają sobą. Chodzi o tych uzależnionych od ziemskich rozkoszy, od właśnie pragnień, od fizycznych rzeczy, od wszystkiego związanego z tym, co na ziemi jest dostępne. Bardzo ciekawe, że pisze o tym już Seneka. Bo gdy popatrzymy na współczesny świat, można to zauważyć w formie, szczególnie moim zdaniem, elektronicznej. Jeśli chodzi o media społecznościowe, jeśli chodzi o konsumpcję rzeczy, konsumpcję treści internetowych, konsumpcję seriali. Uważam w pewnym sensie, że to są też niewolnicy brzucha. Ci, którzy szukają tylko dystrakcji swojej świadomości. I bardzo trudno jest wyrwać się z tego, nie być niewolnikiem brzucha. Niewolnik brzucha też mówię o tych, co sprzedają swoją świadomość na głupoty. Bo rozporządzanie sobą jest, bycie użytecznym dla wielu jest trudne, ale daje olbrzymią satysfakcję. Rozporządzanie sobą i bycie użytecznym dla wielu jest podążaniem za właśnie duszą mędrca. I gdy rozporządzasz sobą, gdy jesteś użyteczny dla wielu, pojawia się właśnie ta wieczna pogoda, o której mówił wyżej. Zauważyłem to u siebie i zauważam to u wielu, którzy właśnie z sobą rozporządzają. To poczucie satysfakcji, gdy wiesz, kim jesteś, ile możesz zrobić i jak głęboko satysfakcjonujące jest rządzenie sobą, narzucanie sobie rzeczy, które robisz i decydowanie o tym, co chcesz zrealizować, niewspółmiernie jest satysfakcjonujące w porównaniu do bycia niewolnikiem brzucha, do właśnie zaspokajania tych najniższych potrzeb. Na przykład, gdy grałem w gry, to samo odczuwałem. Czułem ogromną pustkę, gdy schodziłem z sesji grania. Mimo, że wiadomo, niby to było przyjemne w danym momencie, ale gdy wstawałem od tego, nie było mi przyjemnie. Czułem pustkę. A gdy wstanę od robienia głębokiej pracy, na przykład robienia filmu, czy myślenia nad treściami, czy tworzenia, pisania, wtedy siadam ciężko do tego, z trudem, ale wstaję z ogromnym poczuciem satysfakcji. I ta gratyfikacja odroczona to jest coś, co dla niewolników brzucha jest bardzo ciężkie. Wydaje mi się, że cięższe nawet jest teraz niż w czasach Seneki. Dużo cięższe. Ale zasada jest taka sama. Chodzi o, w pewnym sensie, powiedzmy trochę neurologicznie, chodzi o nauczenie się stymulowania swoich ośrodków dopaminowych, neuroprzekaźnika, dopaminy, który aktywuje się, gdy odczuwamy przyjemność. Trzeba nauczyć się, żeby ta dopamina się aktywowała z tych rzeczy, które są przydatne. Nie z czystych rzeczy, które, jak to Seneka wspomniał, jesteśmy niewolnikami brzucha, czyli z tych najniższych pobudek. Wtedy nasze życie nabiera trochę tych kolorów, które powinno mieć życie mędrców, jak to wspomniał w tym pierwszym cytacie. Wspaniałe. Teraz cytat numer 3, ostatni na dziś. I tutaj w tym cytacie daję małą zagadkę, zanim go przeczytam. Kogo tu słychać? Oprócz Seneki. Nie ten jest nieszczęśliwy, kto czyni coś na rozkaz, lecz ten, kto wbrew swojej woli. Wytwórzmy tedy w sobie takie usposobienie, aby chcieć tego, czego zażąda bieg rzeczy, a przede wszystkim, aby bez żalu myśleć o końcu swego życia. Trzeba się nam pierwej przygotować do śmierci, niżeli do życia. Życie jest dostatecznie wyposażone, ale środków do niego jesteśmy nazbyt chciwi. Zawsze nam się wydaje i będzie wydawać, że czegoś nam brak. Ani lata, ani dni nie stanowią o tym, że żyliśmy dosyć, ale świadomość. Wow. Wspaniały cytat. Kogo tu słychać? W pierwszej części, w pierwszej połowie tego cytatu. Za chwilę będzie koniec quizu, bo powiem, kogo tu słychać. Zgadłeś? Oczywiście. Chodzi o Fryderyka Nietzschego, bo mówi mniej więcej to samo. Ten jest nieszczęśliwy, kto czyni coś na rozkaz, lecz ten, kto wbrew swojej woli. To oznacza inaczej, idąc za cytatem Nietzschego, ten, kto nie umie sam sobie rozkazać, będzie słuchał rozkazów kogo innego. Wytwórzmy tedy w sobie takie usposobienie, aby chcieć tego, czego zażąda bieg rzeczy, a przede wszystkim, aby bez żalu myśleć o końcu swego życia. Druga część, oczywiście jak zwykle Lucjusz Seneka musi wspomnieć o śmierci, bo to jest temat, do którego często wraca, musimy się do niej przygotowywać, ale pierwsza część tego zdania. Wytwórzmy tedy w sobie takie usposobienie, aby chcieć tego, czego zażąda bieg rzeczy. Czyli rozkazujmy sobie robić to, co akurat trzeba zrobić w tym momencie. Ta mądrość Luciusza Seneki, stoicka, sprzed 2000 lat. Jak ona jest wciąż aktualna, wciąż potężna do realizowania swoich zadań dzisiaj. Do bycia lepszym człowiekiem, do bycia tym mędrcem, o którym wspominał wcześniej. Gdy robisz to, czego zażąda bieg rzeczy, czego w tym czasie, w tym momencie wymaga sytuacja, wtedy realizujesz, wtedy stajesz się tym, kim chcesz być. Czasem sam sobie narzucasz to, co musisz zrobić, żeby być tym, kim chcesz być. To nie znaczy być cały czas kimś, kto jest tylko ofiarą okoliczności. Powiedzmy, że narzucasz sobie cel. Chcę robić wielkie filmy. Chcę być reżyserem. To oznacza nie to, że czekasz na okoliczności, które sprawią, że będziesz reżyserem. Musisz sobie rozkazać, że bierzesz jakieś fundusze. Wow, ale tam jakiś potwór skoczył w wodzie. Kupujesz jakąś kamerę, pożyczasz, nieważne, telefonem nagrywasz filmy. W tym momencie rozkazujesz sobie, że będziesz to robił teraz. Z tym, co masz i przez rozkazywanie sobie, zmuszanie się do robienia, pokazywanie swojego dzieła, wszystko to wiąże się z niesamowitym dyskomfortem, trudem i wyzwaniem, ale rozkazujesz sobie, że zrobisz wszystko, co trzeba, czego zażąda bieg rzeczy, żeby być reżyserem, wtedy nie ma wymówek, nie ma tego, że ci się nie chce. Musisz się stać tym, kim sobie rozkazałeś, że się staniesz, bez względu na okoliczności. Nie mówię, że się tym koniecznie staniesz, ale zrobisz wszystko, co potrzeba, żeby się tym stać, a może potem się to udać lub nie. Ale chodzi o to, żeby umieć sobie rozkazywać, żeby nie być podatnym na tylko zbieg okoliczności, na to, co nam się przytrafia. W tej całej filozofii stoickiej to, co uważam, że jest bardzo dobre, to to, że uczysz się nie z jakiegoś punktu idealnego, czy jakiegoś wyimaginowanego punktu działać w rzeczywistości. Potężne jest to i to, co bardzo lubię, że chodzi o to, żeby działać w tym świecie, w którym jesteśmy, w życiu, które mamy. Bo to, gdzie jesteśmy i to, gdzie mamy, to jest rzeczywistość, z którą musimy partycypować, z którą musimy tworzyć i w której musimy sobie rozkazywać i musimy sobie rozkazywać bardzo mocno, jeśli chcemy wyjść daleko poza tą rzeczywistość. Jeśli jesteśmy w pewnych ramach, zamknięci w pewnym świecie, nie wystarczy sobie wyobrażać i używać prawa przyciągania, żeby się gdzieś przenieść. Potrzeba dużo więcej jakości bycia, która przychodzi z rozkazywania sobie, zrobienia tego, co trzeba zrobić, czego żądają od nas okoliczności. Czasem te okoliczności to jest nasz wielki cel w głowie. To są okoliczności, które zmuszają nas do zrobienia czegoś. Ja cię kręcę, można by tak opowiadać na podstawie tego cytatu Seneki, na podstawie tych cytatów godzinami. Życie nazbyt jest dostatecznie wyposażone, ale środków do niego jesteśmy nazbyt chciwi. Zawsze nam się wydaje i będzie wydawać, że czegoś nam brak. Tu jest fragment a propos tego, co wspomniałem, jeśli chodzi o na przykład bycie reżyserem. Zawsze będzie ci czegoś brakować. Nie pochodzisz z rodziny reżyserów, nie pochodzisz z rodziny filmowców, nie znasz żadnego aktora. Nie wiesz, jak obsługiwać kamerę, nie wiesz, jak kadrować, nie wiesz, jak napisać scenariusz, nic nie wiesz. To są pewne trudne okoliczności. Jesteśmy nazbyt chciwi lepszych okoliczności. Chcielibyśmy mieć to wszystko, ale nie mamy. I tu wracam do tego stoickiego podejścia. Jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy. Nie będzie innego momentu. Musimy z tego momentu sobie rozkazać i trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Bez względu na to, jak te okoliczności wyglądają, jeśli taki jest nasz cel, nasz rozkaz. I podkreśla to też Seneka w tym fragmencie. Jesteśmy nazbyt chciwi. To prawda, zawsze nam czegoś brakuje i zawsze nam będzie czegoś brakować, ile byśmy nie mieli. Ani lata, ani dni nie stanowią o tym, że żyliśmy dosyć, ale świadomość. A tutaj pojawia się kto? David R. Hawkins, którego ostatnio czytam, który wspomina, że świadomość w tych swoich kalibracjach kalibruje na poziomie ponad umysłem i ponad ciałem. Świadomość niekoniecznie liczy się to, ile czasu spędziliśmy, ale to, jak spędziliśmy ten czas tutaj. I to, co rozwija świadomość, to życie w zgodzie ze sobą. To życie, tak jak wspomniał wcześniej, przydatne. I to życie nie koniecznie życie rozrywek i bogactwa i hedonizmu, rozkoszy, tylko życie, w którym kierujemy sobą, kierujemy tym, co chcemy zrobić, tym, co chcemy osiągnąć, tym, co chcemy stworzyć. Nie oznacza to oczywiście ascezy. Jeśli chcesz ascezę, możesz ją mieć, ale nie oznacza to ascezy, nie oznacza to też skrajnego hedonizmu. Oznacza to życie mędrca, czyli życie, w którym reagujesz na to, co zażąda bieg rzeczy. I tak jak wspomniałem, nie chodzi zawsze o okoliczności. Bieg rzeczy to może być to, co sobie wymyślisz. I reagujesz, tworzysz to, co sobie wymyślisz. Ani lata, ani dni nie stanowią o tym, że żyliśmy dosyć, ale świadomość. Wspaniałe fragmenty są Seneki i ta książka myśli. Czytanie jej nawet w takiej formie, jak wspomniałem ostatnio w filmie Świętym Czytaniu. Nie jest to święty tekst, ale jest to tekst, który się do tego wspaniale nadaje, bo to zrozumienie przychodzi z każdym kolejnym przeczytaniem tego cytatu. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga, mój harmonogram obecny, co dwa dni film. Co dwa dni film na kanale. Także co dwa dni wpadaj i coś zobaczysz. Dziękuję bardzo za oglądanie, Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.